Ludzie i pieniądze.
13 minut po 9. Witam Państwa bardzo serdecznie. W zastępstwie Iwony Wysockiej poprowadzę dzisiejsze wydanie audycji ekonomicznej w Radiu Gdańsk. A będzie o czym porozmawiać, o bardzo poważnym temacie, ponieważ w poniedziałkowy poranek cyfrowy świat na moment wstrzymał oddech. Amazon Web Service, jeden z filarów globalnej infrastruktury internetowej, odnotował poważną awarię, która sparaliżowała dostęp do tysięcy stron i aplikacji, począwszy od serwisów informacyjnych, sklepów internetowych, po platformy gier i komunikatory. Skala tego problemu była ogromna, z zakłóceniami zmagały się firmy, no i oczywiście użytkownicy z całego świata, w tym także z Polski. Jak podaje Reuters, przerwa w działaniu tak zwanego AWS-u dotknęła miliony użytkowników, a przez kilka godzin utrudniony był dostęp do usług takich jak Zoom, Disney+, Ring czy bankowość internetowa. Chociaż awarie infrastruktury chmurowej zdarzają się rzadko, ich skutki są coraz poważniejsze. W zależności oczywiście od największych dostawców sprawiają, że pojedyncze usterki potrafią wstrzymywać globalny obiekt informacji, handel, a nawet funkcjonowanie instytucji publicznych. Tutaj eksperci podkreślają, że współczesna gospodarka działa niczym system naczyń połączonych. Awaria jednego ogniwa w chmurze potrafi wywołać efekt domina. Jakie są skutki finansowe? Oczywiście tego typu awarii, z którą mieliśmy do czynienia w dniu wczorajszym, porozmawiamy w dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze. A moimi gośćmi są dzisiaj Antoni Ulenberg z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, a także Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
No właśnie, jakie są skutki takiego zdarzenia, co za tym stoi, tak żebyśmy wyjaśnili przeciętnemu Kowalskiemu, co się wczoraj wydarzyło. Może na początek Antoni Ulenberg.
No według oficjalnych tutaj już informacji, które zostały nam przekazane, przyczyną awarii było błąd tak zwanego DNS server, czyli takiej, tłumacząc na prosty język, książki adresowej, gdzie ludzie, wpisując na przykład w przeglądarce internetowej adres danej witryny, przekierowywani są na konkretny adres IP, czyli taki adres rozumiany już przez komputery. No tutaj awaria takiego translatora spowodowała to, że część usług właśnie była niedostępna, co poskutkowało tym, że ludzie właśnie na całym świecie nie mogli korzystać z wielu usług, dlatego że AWS, Amazon, jest jednym z globalnych tutaj dostawców usług chmurowych, której infrastrukturę wykorzystują również inne firmy. No i jako, że to jest wszystko hostowane, przechowywane w jednym miejscu, jakby nie patrzeć, tak, no to taka pojedyncza awaria usług sieciowych, no bo tutaj nie mówimy oczywiście o lokalizacjach, których jest wiele, ale taka pojedyncza usterka usług sieciowych spowodowała niedostępność tych konkretnych usług.
Panowie, jaka jest cena takiej awarii? Jakie są koszty tak naprawdę dla wszystkich podmiotów powiązanych, bo tak jak mówiliśmy wcześniej, to swoisty system naczyń połączonych. Adam Protasiuk.
No to zawsze przy tego typu sytuacjach koszty są globalne, bo i problem jest globalny, czyli dotyka to i odbiorców końcowych, którzy mają swoje jakieś tam plany i zamierzenia związane z zakupami, wykorzystując te platformy różnego rodzaju produktów, bo to nie są tylko produkty konsumpcyjne, ale również służą do prowadzenia często działalności gospodarczej. W związku z tym to są straty dla całej gospodarki bezpośrednio i w sposób właśnie pośredni poprzez właśnie ten zakupy osób prywatnych. Tutaj to, co powiedział przedmówca, trzeba mieć świadomość tego, że my stoimy w takiej sytuacji, że kiedyś uznaliśmy, że globalizacja niesie za sobą bardzo pozytywne konsekwencje i zgodziliśmy się na to, że będziemy żyli w świecie zglobalizowanym. A ten przypadek pokazuje, jakiego typu skutki się negatywne również się z tym wiążą, poza pozytywnymi oczywiście. Bo z jednej strony no, ta propozycja rynków globalnych no, niesie za sobą bardzo dużo pozytywów, natomiast no, te zagrożenia wynikające właśnie z tego, że przyszło nam żyć w świecie globalnym, też są dzisiaj zauważalne i niestety trzeba powiedzieć, że globalizacja postępuje nadal, a w związku z tym i ewentualne wydarzenia tego typu podobne, gdzie źródło można upatrywać wielorakie, tak, bo to tu komunikat zawsze będzie, bo tego typu podmioty nie są zainteresowane, żeby ujawniać do końca szczegóły przyczyn tego typu zdarzeń, bo tu można mówić, podejrzewać, że może być to sabotaż, może być to atak hakerski, może to być rzeczywiście, tak jak to podano, złośliwość rzeczy martwych, czyli awaria sprzętu. Jak było naprawdę, nie wiemy, natomiast no, musimy być świadomi, że nasze życie takie codzienne, bieżące jest właśnie uzależnione od tego typu zdarzeń. I to, co na naszym podwórku widać bardzo wyraziście, chociażby ze względów takich, że nie mamy dzisiaj bezpiecznego na przykład systemu bezpieczeństwa energetycznego, czyli skoro nie mamy tego systemu bezpieczeństwa energetycznego, czyli cały czas żyjemy w zagrożeniu blackoutem, no to jest tego typu odmiana, tak, bo energia elektryczna powoduje, że możemy żyć dzięki tej energii. Nie ma energii, przestajemy funkcjonować jako społeczeństwo, po prostu giniemy i to
widzieliśmy
na to są
niedawno na przykładzie Hiszpanii. Panowie, zawsze kiedy pojawia się tego typu awaria, no niestety pojawiają się teorie spiskowe. Cóż za taką awarią może stać? Tu rzeczywiście komunikaty dostawców usług zawsze bywają enigmatyczne, ale jak to wygląda od tej strony technicznej? Antoni Ulenberg z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.
No tutaj wiadomo, z jednej strony sprzęt to jest tylko maszyna, więc tej złośliwej rzeczy martwych bardzo często odgrywa dużą rolę. Natomiast no, musimy pamiętać też o tym, że zgodnie ze wszystkimi tutaj znanymi jak do tej pory przypadkami, bardzo często właśnie ten czynnik ludzki jest decydującym. Tutaj mówi się o tym, że ponad 80% właśnie wszystkich takich cyberataków na przykład właśnie jest wykonany z powodzeniem właśnie dzięki temu, że ludzie czasami nieświadomie, znaczy z reguły nieświadomie, wykonują akcje zlecone przez właśnie tych cyberprzestępców. No i skutkiem tego jest przejęcie na przykład jakiegoś systemu, bądź wpuszczenie złośliwego oprogramowania w sieć, co później przynosi efekt taki, że no, tracimy dostęp do systemów, tracimy dostęp do przede wszystkim danych, albo tutaj też, co ostatnio słyszeliśmy w Korei Południowej, może dojść do kompromitacji jakichś serwerów, zabezpieczeń tak zwanego klucza prywatnego, tak? Jeżeli klucz prywatny nam wycieknie, no to jesteśmy w stanie, znowu przekładając to na taki prosty język, podpisywać się za kogoś i robić jakieś rzeczy w czyimś imieniu. Jeżeli my tego nie wykryjemy na przykład, no to mamy problem, tak? No bo wtedy zyskujemy takie nieautoryzowane podpisy gdzieś tam w tym obiegu. I tutaj dobrym przykładem może być sytuacja z pandemii COVID-19, kiedy słyszało się też o takich sytuacjach, że te certyfikaty elektroniczne covidowe były wydawane na nieistniejące osoby typu myszka Miki i tak dalej. Tak? I to były w pełni zaufane, potwierdzone certyfikaty szczepień. Tak? No i tutaj no zawsze tak naprawdę ten czynnik ludzki jest moim zdaniem tym, co należy brać pod uwagę.
Czy wobec tego toczą się czasami negocjacje, oczywiście, o których my nie wiemy, pomiędzy operatorami, właścicielami infrastruktury cyfrowej, a cyberprzestępcami?
Antoni. Zapewne tak, no my tego nie wiemy, Ulenberg. No bo to pewnie może być właśnie załatwiane po cichu, tak, żeby tutaj nie budzić też społecznego niepokoju. Natomiast no nie byłbym też tutaj tak do końca przekonany, czy każdy tego typu incydent jest spowodowany faktycznie złośliwym działaniem, bo też pamiętajmy o tym, że no tutaj te wszystkie systemy są operowane przez ludzi, ten sprzęt też co jakiś czas trzeba łatać, trzeba właśnie po wykryciu jakichś niebezpiecznych luk w działaniu systemu wgrać nową aktualizację na przykład. Podczas takich akcji czasami zdarzają się nieprzewidziane właśnie skutki w postaci chociażby wyłączenia no, takiego na przykład serwera DNS, tak jak już tutaj mówimy o AWS-ie. Więc no nie w każdej tego typu sytuacji upatrywałbym się tutaj złośliwego działania, tak?
No właśnie, ja chciałem zapytać jeszcze cały czas o strefę bezpieczeństwa. Jak szybko rosną nakłady na zabezpieczenia cyfrowe i czy wojna tak naprawdę, która dotychczas toczyła się w świecie fizycznym, no już na dobre powoli lub na dobre przenosi się do sieci, Adam Protasiuk?
No niestety, muszę tutaj z przykrością stwierdzić, że mam wrażenie, że nie jesteśmy w ogóle zabezpieczeni, jeśli chodzi o społeczeństwo, jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze. Statystyki mówią wyraźnie, że ostatnim dużym takim zainteresowaniem hakerów cieszą się właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Chociażby ze względu na to, że właśnie te duże organizacje mają określone struktury zabezpieczeń zbudowane, bo ich na to stać. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dwojakim problemem. Z jednej strony nakładów niezbędnych do poniesienia, żeby dobrze się zabezpieczyć w takiej organizacji małego, średniego przedsiębiorstwa, ale też z drugiej strony no, trzeba to z przykrością stwierdzić, że no, brakuje też świadomości, bo moim zdaniem dzisiaj to tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy prognozować, to powinniśmy nie stawiać pytania, czy, tylko kiedy zostaniemy zhakowani, tak? Czyli kiedy coś nam się wydarzy w tych narzędziach, których korzystamy jako przedsiębiorcy, bo to mówią statystyki, tak? Czyli te umowne 100 tysięcy jakby incydentów pokazuje, że to jest skala niewyobrażalna, że kilkanaście tysięcy tygodniowo, to pokazuje jakby obraz pola bitwy, w którym ktoś uczestniczy, a my w sposób nieświadomy weszliśmy na to pole bitwy i się tam pałętamy po prostu i czekamy, kiedy przypadkiem coś nas uderzy, nie wiadomo której strony. Więc tutaj no niestety edukacja, jeszcze raz edukacja w tym zakresie, to wszystko jest ciągle niestety przed nami, a Polska, jak wiemy, jest na trzecim miejscu po Ukrainie i Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o zainteresowanie, w Europie, jeżeli chodzi o zainteresowanie tego środowiska hakerskiego międzynarodowego, czyli tego finansowanego przez inne rządy, bo to trzeba też jakby trochę rozdzielić, że co innego jest te zdarzenia, incydenty jakby stymulowane przez inne rządy, co innego jest ta przestępczość typowa, taka gospodarcza, co innego jest zwykła taka łobuzerka, czyli po prostu poprzez to, żeby pokazać, że wypromować się w świecie hakerskim, bo wiemy, że to są grupy, które mają swoje jakieś tam kontakty i takie zafunkcjonowanie w tym świecie, pochwalenie się, że zostawienie jakiegoś śladu w jakimś ministerstwie, czy energetyki, czy czymś takim, no jest traktowane jako jakiś tam handicap.
Zdajemy sobie sprawę, panowie, że niemal każda dziedzina naszego życia jest tutaj uzależniona od świata cyfrowego. Począwszy od komunikacji, edukacji, rozrywki, transport, opieka zdrowotna. No możemy tutaj wymieniać prawie, że w nieskończoność. Czy w związku z tym my jesteśmy w stanie zapanować nad tym, no pozwolę sobie powiedzieć, cyfrowym tsunami, tak żeby odpowiednio się zabezpieczyć. Antoni Ulenberg, Polsko-Japońska Akademia Technik
tak,
Komputerowych.
W tym momencie powinniśmy zastanowić się, planując już infrastrukturę, czy warto stawiać na jednego gracza. Tak? W tym momencie chmura to już jest standard, jeżeli chodzi o branżę IT. Kiedyś były serwery w każdej firmie, tak? I każdy sobie te swoje usługi hostował lokalnie. W tym momencie troszeczkę od tego odeszliśmy, co nie do końca jest dobre, stawiając właśnie tylko i wyłącznie na chmurę. Natomiast samo stawianie na chmurę nie jest czymś złym, tylko powinniśmy zawsze opracować plan awaryjny, a wdrażając swoje usługi pomyśleć, czy może dałoby się tutaj wprowadzić tak zwane środowisko multi-cloud, czyli nie stawiać na jednego giganta, a swoją infrastrukturę zaprojektować i wdrożyć w taki sposób, że na wypadek awarii jednego z dostawców usług cyfrowych automatycznie zostaniemy przekierowani na serwery innego usługodawcy, tak? Bo to jest jak najbardziej możliwe do wdrożenia, tylko no wiadomo, że niesie to też za sobą dużo większe koszty, tak? No bo tutaj nie każdą firmę będzie na coś takiego stać, na pewno mniejsze firmy no nie zdecydują się na taki krok, ze względu na to, że no musieliby płacić podwójnie, a nieraz i dużo, dużo więcej za wdrożenie i później też pamiętajmy utrzymanie takiej infrastruktury. No na pewno powinniśmy mieć przygotowany plan na wypadek awarii, tak, żeby nie było paniki, tak, żeby każdy wiedział, w jaki sposób można alternatywnie na przykład skomunikować się z resztą zespołu, jeżeli padnie nam jeden komunikator, żebyśmy mieli przygotowany jakiś drugi. I tutaj ważne, niezależny od tego pierwszego, czyli postawiony na jakiejś innej infrastrukturze, tak, że na wypadek awarii pierwszego ten drugi będzie dalej czynny. Bo tutaj niestety czasami spotykam się z takimi sytuacjami, kiedy zapewniając redundancję, czyli takie dodatkowe zabezpieczające łącze na przykład internetowe w firmach, spotykam się z sytuacją, że oba łącza, te podstawowe oraz zapasowe, jest świadczone na infrastrukturze jednego tak naprawdę operatora. Więc na wypadek awarii jednego łącza, to drugie automatycznie też nam siądzie. Tak? Więc tej na pewno trzeba edukacji i tutaj dobrego planowania.
No właśnie, według analiz wielu firm eksperckich wynika, że globalne wydatki na cyberbezpieczeństwo rosną wręcz w dwucyfrowym tempie w ciągu roku, a mimo to liczba zagrożeń, ataków i awarii nadal przybiera na sile. Adam Protasiuk.
No, wzrost 40% z roku na rok incydentów no, pokazuje, że my ciągle gonimy tego króliczka, czyli my się staramy zabezpieczać, ale postęp technologiczny, pomysłowość też
Z drugiej strony
niestety, z którą trzeba się zmagać na bieżąco, bo cały czas słyszymy o nowinkach, na które nikt wcześniej nie wpadł, nie pomyślał, powodują to, że to jest niekończąca się odpowiedź, dlatego ja będę się upierał, że tutaj bez pewnego rodzaju dywersyfikacji, tak, czyli że właśnie tak jak to powiedział kolega, czyli nie stawianie wszystkiego na jedną chmurę, tylko tworzenie kopii różnego systemów, takich dywersyfikacji dostępu do naszych danych, tak żeby w przypadku jakiegoś tam hakerskiego przejęcia, żeby można było te dane odzyskiwać, to na pewno jest przyszłość, natomiast no, świat idzie dokładnie w drugą stronę niestety i to jest tak naprawdę problem.
I o tym, jak w odpowiedni sposób zabezpieczać swoje cyfrowe zasoby, jak powinna wyglądać edukacja, chociażby na tym podstawowym poziomie, i czym jest informatyka śledcza, o tym porozmawiamy w drugiej odsłonie audycji Ludzie i Pieniądze już za chwilę po krótkiej reklamowej przerwie.
Ludzie i Pieniądze.
A dziś w audycji o cyberbezpieczeństwie rozmawiamy. W obliczu rosnących zagrożeń kluczowe stają się inwestycje właśnie w cyberbezpieczeństwo, edukację użytkowników, rozwój kompetencji technicznych. Wiele raportów w tej sprawie wskazuje, że na rynku globalnym brakuje obecnie kilku milionów specjalistów do spraw bezpieczeństwa IT, a ich wiedza i doświadczenie stają się jednym z najcenniejszych zasobów, jak się okazuje, XXI wieku. Kto ma najwięcej pieniędzy na to, żeby pozwolić sobie na zatrudnienie człowieka, który tak naprawdę bardzo dobrze zabezpieczy zasoby firmy, czy też państwa? Antoni Ulenberg.
No tutaj jednak ten sektor prywatny ma zdecydowaną przewagę. No niestety tutaj firmy państwowe bardzo często oferują dużo niższe stawki, jeżeli chodzi o wynagrodzenie dla specjalistów z branży cyberbezpieczeństwa czy informatyki śledczej. Sektor prywatny ma tutaj dużo większy budżet na to przeznaczony. Dlatego też no tutaj jednak te wszystkie nasze rządowe instytucje, czy to właśnie policja, która zajmuje się też badaniem przecież spraw związanych z tutaj informatyką, no bo często dowody na przykład są niszczone, no i później mając taki zniszczony komputer, oni muszą jakoś z niego wyciągnąć te materiały dowodowe.
To bardzo żmudna praca.
Jest bardzo żmudna praca. Tutaj trzeba mieć niesamowitą wiedzę, precyzję też przy pracy na nośnikach danych. No i odzysk na przykład z takiego dysku twardego wymaga też specjalistycznego oprogramowania, sprzętu, miejsca. No i tutaj jest to taka dziedzina, która wymaga ciągłej nauki, tak? Tutaj nie wystarczy raz się nauczyć i już będziemy mogli do końca życia wykonywać zawód, tylko ci producenci sprzętu, elektroniki, również z roku na rok wypuszczając nowe serie, na przykład takich dysków, twardych nośników pamięci, zmieniają tam oprogramowanie, tak? Żeby ten odzysk też był często trudniejszy, więc no tutaj niestety ten sektor prywatny ma tą przewagę, że no po prostu ten budżet pozwala mu na szybszy i ciągły rozwój, a sektor publiczny, no tutaj niestety, może i mając sprzęt, no to jednak kwestie wynagrodzeń zniechęcają tutaj tych specjalistów od współpracy.
Ile taki specjalista powinien zarabiać miesięcznie?
No tutaj ciężko powiedzieć, tak, no bo tutaj bardzo często te umowy są objęte NDA-ką, zachowaniem poufności, tak, szczególnie, że tutaj jednak mówimy o pracy na takich danych często poufnych, więc tutaj kwestie wynagrodzeń, no nie chciałbym spekulować z tego względu, że no jednak tutaj no mogą być bardzo duże różnice, szczególnie, że też firmy, tak, na przykład tutaj twórcy Pegasusa, którzy mają już swój produkt rozwinięty. Pegasus, tak tylko przypomnę, jest ten software do inwigilacji, tak, wykorzystywany przez niektóre państwa. No tutaj oni na pewno mają dużo większy budżet, ale też i poziom tego zaawansowania jest dużo wyższy, więc no nie chciałbym spekulować, natomiast podejrzewam, że kwoty tutaj w sektorze prywatnym no to są dużo wyższe niż te, o których słyszałem przynajmniej w sektorze publicznym.
Jakie są obawy, jeśli chodzi o przedsiębiorców, także z naszego regionu? Jakie środki przeznaczają przedsiębiorcy z Pomorza na tego typu zabezpieczenia?
No, tak jak Protasiuk. Wspomniałem wcześniej, że na pewno zbyt małe. Tutaj też mówimy o instytucjach publicznych, pamiętajmy też o samorządach, które są bardzo blisko przedsiębiorcy. Ja mogę opowiedzieć przypadek z życia wzięty, gdzie przedsiębiorca podpisał umowę na wykonanie usługi z gminą. Pierwsza płatność przeszła prawidłowo, nie było problemu. Z drugą płatnością, bo była to płatność etapowana za wykonaną pracę związaną z budową jakiegoś tam obiektu. No i druga płatność nie dotarła do przedsiębiorcy, chociaż okazało się, że gmina przelew wykonała i coś okazało, że firma została zhakowana, została przejęta jej korespondencja mailowa i po drodze jej faktura została wstrzymana, a do gminy dotarła faktura z innym numerem konta. Prozaiczna rzecz, wydawałoby się, a jednak straty dla takiego przedsiębiorcy 2 miliony złotych, bo to ponad 2 miliony w tym momencie wyparowało gdzieś tam, po prostu przelewy się potem jak policja to sprawdziła, przelewy poszły w różne strony świata. Nie do odzyskania, no to pokazuje, że stoimy cały czas na krawędzi i nie znamy dnia ani godziny, że może nam się coś przydarzyć. Więc tu sama kwestia jak gdyby organizacji, już nie mówimy o tych kwestiach technicznych, ale też procedur w samorządzie, procedur w przedsiębiorstwie. Nie wszyscy wiedzą, że po takim zhakowaniu, bo to przedsiębiorstwo potem się przyznało, że jakieś parę miesięcy wcześniej było zhakowane, że jest obowiązek ujawniania swoim kontrahentom fakturze, byłem zhakowany, tak? Tym się nikt nie chce chwalić i tego rzadko kto przestrzega, a to są obowiązki, które potem skutkują tymi problemami
związane z odszkodowaniem. Panie Adamie, czy w związku z tym wchodzący system e-faktury będzie jakimś dobrym zabezpieczeniem, czy jednak wielką gospodarczą pułapką, bo tam znajdzie się naprawdę, znajdą się tysiące danych, setki tysięcy danych.
No właśnie, bo z jednej strony na pewno jest to...
gospodarczy.
Na pewno jest to lepsze zabezpieczenie, bo tu państwo będzie musiało się zabezpieczyć, ale z drugiej strony przypadek Stanów Zjednoczonych, który gdzieś jakiś czas temu został ujawniony, że wszystkie dane, nie inaczej mówiąc, wszystkich obywateli amerykańskich dane zostały przechwycone przez służby chińskie, czy tej dosłownie wszystkie, wykorzystując różnego rodzaju mechanizmy, czy to była operacja bardzo taka przygotowana, i, czyli nawet taki kraj jak Stany Zjednoczone nie były w stanie się zabezpieczyć, to co dopiero mówiąc, porównując nasze budżety i tak dalej, w polskie, czy jesteśmy w stanie się do końca zabezpieczyć? Pewnie nie. Czyli znowu z jednej strony idziemy w kierunku globalizacji, bo te dane będą w jednym miejscu, ale z drugiej strony punktowo uderzenie właśnie w tą bazę spowoduje, że cała gospodarka nam stanie, tak? Czyli no jest to zawsze, ten kip zawsze ma dwa końce.
Czy my jesteśmy dobrze przygotowani do takiego systemu, który ma zacząć obowiązywać już w połowie przyszłego roku, nawet dla najdrobniejszego przedsiębiorcy? Jak wiemy, w tej chwili faktury działają pilotażowo i dla większych podmiotów. Czy Polska jest dobrze zabezpieczona? Antoni Ulenberg.
No jeżeli chodzi tutaj o nasze systemy, no to w tym momencie stoimy dosyć dobrze. Mamy mObywatela, o którym nie słyszało się żadnych większych kontrowersji. Mamy profil zaufany, który też pozwala nam chociażby składać takie podpisy zaufane, czy pozwala na bezpieczną komunikację z urzędem. Natomiast no na pewno nie jest to tak, że jest to system idealny, bo nie ma czegoś takiego jak system idealny i każdy system ma jakieś luki. Każdy system prędzej czy później może zostać złamany. Tutaj moim zdaniem powinniśmy cały czas trzymać rękę na pulsie, no i nie zamykać się też na nowe technologie i to, co one nam oferują. Tutaj na przykład można by było pokusić się o wykorzystanie technologii blockchain do tego, żeby potwierdzać autentyczność tych transakcji, co byłoby takie no, niepodważalne i niezaprzeczalne, bo to jest taka sieć peer-to-peer, czyli nie ma tego jednego centralnego serwera, który by potwierdzał tego jednego centralnego podpisu, który potwierdzałby autentyczność, a po prostu wszystkie transakcje blockchain byłyby tym, co potwierdzałoby autentyczność. Więc tutaj podejść jest tak naprawdę do tematu wiele. No my tutaj też, jako że to jest system państwowy, musimy stawiać na rozwiązania, które gdzieś już były też sprawdzone wcześniej, tak? Nie możemy tutaj tworzyć, podejrzewam, rewolucji, a bardziej musimy wykorzystać do tej pory znane i sprawdzone nam technologie, żeby no, wytworzyć system, który będzie na miarę naszych czasów po prostu wystarczająco dobrze zabezpieczony.
Czy wobec tego panowie zalecane są tak zwane międzynarodowe konsultacje w tym obszarze? Adam Protasiuk.
Znaczy, no uczyć się trzeba wszędzie, zawsze i wszędzie.
Ale więc... czy każdy chce sprzedawać tę wiedzę?
No na pewno nie, bo wiedza to są dane, a dane to jest dzisiaj wartość czasami większa od ropy czy złota, więc my mam wrażenie, ciągle jeszcze nie szanujemy jako społeczeństwo własnych danych, że nie traktujemy tego jako coś, co dla innych jest bardzo wartościowe i w związku z tym jesteśmy czasami wręcz nonszalancy, jeśli chodzi o kwestię udostępniania naszych danych wrażliwych, co czasami no niestety źle się kończy. Takim przykładem jest ostatnio fakt, że zostały przejmowane konta na WhatsAppie na przykład, czyli koresponduję z kimś po drugiej stronie i jestem przekonany, że to jest ta osoba, się okazuje, że to jest całkowicie ktoś inny, tak? No i takich przykładów możemy mnożyć, w związku z tym czy ta współpraca w zakresie technologii na pewno tak, natomiast każdy kraj, i tak chyba się dzieje póki co, że to widać po działaniach Unii Europejskiej, że jednak zamykamy się trochę na tych dużych graczy cyfrowych właśnie po to, żeby jednak czuć się trochę bardziej zabezpieczeni przez to, że te dane nasze znajdują się na naszym obszarze geograficznym.
Jak szybko przyzwyczailiśmy się do braku zachowania, no, szczególnej ostrożności, o której tutaj mówimy przy sprzedaży czy nawet udostępnianiu swoich danych wrażliwych. To był taki wręcz niezauważalny proces. Antoni Ulenberg.
no, stało się to zdecydowanie za szybko. Podejrzewam, że przez to, że żyjemy też w takich czasach, gdzie wszystko dzieje się szybko, nie ma czasu doczytać umowy, regulaminu, po prostu klikamy dalej, 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 zgadzam się, no to jakoś tak naturalnie też tutaj to przeniknęło do tego świata cyfrowego, tak? Wcześniej słyszało się o tych umowach, na przykład kredytowych, gdzie było coś zapisane małym druczkiem, ktoś nie doczytał. Tutaj jest sytuacja analogiczna, bym powiedział, tak? Te umowy cyfrowe są tak samo wiążące, jak te składane na piśmie, na papierze. Po prostu nie każdy z nas właśnie jest na tyle wyedukowany, że zdaje sobie z tego sprawę, jaką dużą wartość ma ten jego podpis elektroniczny, czy wyrażona zgoda w serwisie online, tak?
I tu jest, tu jest bardzo zasadne pytanie, na jakim etapie edukacyjnym jesteśmy w tym zakresie, chociażby na etapie podstawowym, gdzie uczymy informatyki w szkołach. Adam Protasiuk.
Tu jest chyba przed tym problem, jeszcze wrócę do tego, co kolega mówił, czyli że to jest problem taki trochę psychologiczny, że jeżeli po drugiej stronie nie ma człowieka, tylko jest coś, co jest dla nas niewyobrażalne, bo my się na tym nie znamy, w związku z tym podchodzimy do tego z większym zaufaniem, bo gdyby to była relacja człowiek-człowiek, to podejrzewam, że nasza czujność byłaby tutaj zdecydowanie wyższa. No to wracając do edukacji, no ja widzę niestety, z przykrością stwierdzam, że to młode społeczeństwo, które teoretycznie powinno być właśnie bardziej wyedukowane, jeśli chodzi o technologie informatyczne, że jednak wcale tak nie jest. Także, że oni są od dziecka zżyci z tym różnego rodzaju aplikacjami, sprzętami. One z wiekiem tylko po prostu się zmieniają i są bardziej wyrafinowane, że to jest ich takie już, te całe otoczenie cyfrowe, świat cyfrowy stanowi dla nich takie DNA, tak, które oni są wchłonięci, wrośnięci, dopóki coś złego się nie stanie, to dla nich to wszystko jest normalne, naturalne i trudno wyobrazić sobie, że to jest jakiś problem.
Czy to cyfrowe uzależnienie jednak trochę zwalnia z tego bezpieczeństwa, zachowania szczególnego bezpieczeństwa w niektórych obszarach przestrzeni cybernetycznej? Antoni Ulenberg.
Nie, to jak najbardziej nie zwalnia nas z obowiązku zachowania czujności. Teraz tak naprawdę w dobie, gdzie ten internet mamy dostępny zawsze i wszędzie, no wręcz częściej możemy paść ofiarą jakiegoś cyberataku. Bardzo dużo słyszy się przecież o tym, że osoby starsze padają ofiarą na wnuczka, ale to nie tyczy się tylko osób starszych. Bardzo często wielu moich znajomych nawet opowiada mi sytuację, kiedy sami padli ofiarą ataku poprzez chociażby komunikator internetowy, gdzie teoretycznie ktoś znajomy prosi ich o szybką pożyczkę, tak, wykorzystując na przykład Blika. No, jako że tutaj często to są też niskie kwoty, no to nie budzi to większych podejrzeń, no i te pieniądze ludzie po prostu tracą, więc tutaj musimy być szczególnie czujni, szczególnie też, że w dobie jeszcze sztucznej inteligencji tworzenie takich fałszywych aplikacji, fałszywych witryn internetowych, które udają autentyczną stronę płatności, czy na przykład autentyczną aplikację banku, jest dużo prostsze, tak? Więc tutaj musimy zachowywać szczególną ostrożność, żeby nie paść ofiarą właśnie oszustwa.
Nasi słuchacze zapewne zastanawiają się w obliczu tej dyskusji, gdzie wobec tego ukrywają się cyberprzestępcy. Adam Protasiuk.
Są wśród nas.
To zabrzmiało bardzo enigmatycznie. Ale czy są jakieś wyspecjalizowane kraje w tym, gdzie
na pewno,
te osoby się znajdują?
No na pewno. Indie są takim źródłem. Bo,
taką swoistą Mekką.
Bo to jest... Ukraina była bardzo do czasu wojny, ale teraz pewnie trochę się przemodelowało, ale również była takim zagłębiem świata informatyków. No Rosja musi, bo jest na wojnie, więc dla nich to jest narzędzie tak militarne jak każde inne, czyli no, z tego co wiemy, no, ten świat przestępczy cyfrowy w Polsce również funkcjonuje i ma różne oblicza, bo te grupy się specjalizują w różnego rodzaju operacjach na większą, mniejszą skalę z wykorzystaniem takich bądź innych technologii, dlatego wspomniałem, że są wśród nas, bo my tego nie jesteśmy w stanie zdiagnozować po prostu, bo ci ludzie normalnie funkcjonują w życiu publicznym, społecznym, mają jakieś tam swoje zawody i teraz tylko właśnie narzędziami cyfrowymi można prawdopodobnie gdzieś dotrzeć i poszukać śladów ich aktywności.
I Antoni Ulenberg, który na co dzień zajmuje się zabezpieczeniami. Jak to wygląda, jeśli chodzi o takie newralgiczne obszary świata związane z cyberatakami? Ale te, które atakują.
No, jeżeli chodzi o tych, którzy atakują, no to tutaj może też nie każdy z państwa wie, że Korea Północna, która jest no raczej krajem, o którym się mało mówi, ma jednych z lepszych hakerów, którzy właśnie tutaj często poza granicami kraju, no bo wiadomo, w Korei Północnej dostęp do komputera czy do sieci jest utrudniony, ale no współpracując z Chinami na przykład są w stanie wykonywać ataki na bardzo dużą skalę, tak? Tak, no właśnie tutaj niedawno słyszało się o ataku na Koreę Południową. Tutaj co prawda do końca nie wiemy, kto jest za ten atak odpowiedzialny. Natomiast no, Korea Północna od wielu lat właśnie z tego między innymi się utrzymuje, że ma bardzo dobrych specjalistów, bardzo dobrych hakerów, którzy włamują się do dużych systemów. No i właśnie dzięki temu cały kraj tak naprawdę ma pieniądze na dalszy rozwój i utrzymanie.
To panowie, kończąc nasze dzisiejsze wydanie audycji Ludzie i Pieniądze, zapytam jeszcze o formę ewentualnego powrotu do pewnej analogowości. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby się zabezpieczyć, czy po prostu maszyna już ruszyła tylko i wyłącznie w jednym kierunku?
Świat idzie do przodu, nigdy się nie cofa, w związku z tym rozwój cywilizacyjny wskazuje, że musimy się z tym pogodzić i nauczyć w sposób bezpieczny, ale jednak z tego świata cyfrowego korzystać.
Adam Ulenberg.
No tutaj ja uważam, że powinniśmy zastanowić się, budując nową infrastrukturę, nad jej odpornością i przewidywać ewentualne wektory ataku, czy też po prostu czynnik ludzki i awarie sprzętu, tak żeby te systemy były po prostu bezpieczne. W tym momencie dobrym podejściem jest budowanie infrastruktury Zero Trust, gdzie pojedyncza osoba nie jest w stanie przeprowadzić skutecznego ataku na infrastrukturę IT. No bo żeby cokolwiek poważnego wykonać, potrzebna byłaby większa ilość pracowników, tak? Więc tutaj dobre planowanie i edukacja przede wszystkim. Natomiast cofnięcie się i wyjście z tego świata cyfrowego nie jest już w tym momencie możliwe.
I nasi słuchacze pytają, czy świat cyfrowy może się zatrzymać szybciej niż nam się wydaje. Adam Protasiuk.
No, tak jak powiedziałem, na pewno nie. No, chyba że jakiś kataklizm tak by nas spotkał, to oczywiście wtedy może, to jest jedyna właściwa sytuacja, kiedy moglibyśmy się cofnąć do epoki kamienia łupanego, natomiast co do zasady, no nie, no bo wszyscy tego potrzebujemy, świata cyfrowego generalnie.
I Antoni Ulenberg.
No ja tutaj tak samo powiem, że no cofnięcie się i całkowite zrezygnowanie z usług cyfrowych nie jest możliwe. Natomiast musimy spojrzeć na to, co się dzieje poza granicami naszego kraju, gdzie Chiny są już przygotowane na odcięcie od globalnej sieci internet i pełne funkcjonowanie w świecie cyfrowym, w tym takim zamkniętym państwowym systemie. Zresztą Rosja podobnie. Rosja ma swoje systemy płatności. Rosja jest gotowa na to, żeby w każdej chwili odciąć się od globalnego świata, tutaj internetu. Myślę, że nasze kraje również powinny się nad tym zastanowić i nasza infrastruktura również powinna pozwalać na taką pracę w trybie offline, odciętym od reszty świata.
A o cyberbezpieczeństwie i także naszych odpowiednich zachowaniach wobec ataków, które zdarzają się coraz częściej, rozmawialiśmy w dzisiejszym wydaniu audycji Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, że moimi państwa gośćmi byli Adam Protasiuk, wiceprezydent Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, a także Antoni Ulenberg z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Gdańsku. Panowie, bardzo dziękuję za tą rozmowę. A państwa zapraszam na jutrzejsze wydanie audycji Ludzie i Pieniądze. Będzie to jak zwykle Morska Środa. Do usłyszenia. Kłaniam się państwu pięknie. Tomasz Klingier. Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło.
Do usłyszenia.
Do widzenia.